Poranny gość Radia Rodzina.
A gościem Radia Rodzina jest dziś Karol Przywara, prezes zarządu portu lotniczego we Wrocławiu. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Myślę o kolejnym rekordzie, który wczoraj ogłosiliście w czasie konferencji prasowej. Nasze lotnisko obsłużyło w lutym prawie 350 tysięcy podróżnych. Od początku roku 660 tysięcy. I wszystko wskazuje na to, że ten rok znowu będzie rekordowy. Te rekordy kiedyś się zatrzymają? Macie jakiś limit?
Oczywiście, no to fajnie ogłaszać rekordy. To rekordy to także wyzwanie dla nas, jeśli chodzi o obsługę tych pasażerów, bo to przecież także więcej gości na lotnisku, to więcej pracy, więcej zaangażowania infrastruktury. Ale faktycznie nawet dziś, nawet w tym tygodniu rozmawialiśmy na takim forum lotniczym, spotkaniu naszej branży, które odbyło się w Warszawie, że jeszcze tych limitów w Polsce nie osiągnęliśmy. Że ta skłonność do latania, taki współczynnik, który w branży liczymy, czyli liczba lotów na liczbę mieszkańców w przeliczeniu, w Polsce jest niższa niż średnia europejska, niższa niż w krajach Europy Zachodniej. U nas jest to niespełna 1,6 pasażera, jakby, czyli tego wylotu, czyli każdy pasażer w ciągu roku, powiedzmy, niespełna dwukrotnie lata. W Europie to jest powyżej 3 takich lotów na osobę, więc to pokazuje, że jeszcze jesteśmy naprawdę w fazie rozwoju i przed nami dopiero te szczyty.
Aż trudno w to uwierzyć, jak się patrzy na lotnisko wrocławskie, które jest rzeczywiście, przyznajmy, dzisiaj już zatłoczonym, już na parkingu trudno czasem znaleźć miejsce parkingowe, ale dysponujecie takimi danymi. Czasem jak wchodzę na lotnisku do tej strefy bezpieczeństwa, jestem pytany o kod pocztowy i stąd to moje pytanie. Skąd są ludzie, którzy latają z Wrocławia? To znaczy, domyślam się, że już nie są to tylko mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska.
Oczywiście, to w dużej mierze wiadomo, że mieszkańcy naszego regionu, mieszkańcy Wrocławia, ale taki zasięg oddziaływania każdego lotniska to są takie 2-3 godziny dojazdu drogą, dojazdu autem. To nam daje pasażerów właśnie na przykład z północnych Czech.
No właśnie chciałem zapytać, tak, ten hotel przy lotnisku, który powstał, to trochę po to, żeby przejąć tych pasażerów właśnie z Niemiec, z Czech
zwiększyć jakby udogodnienia, zwiększyć komfort podróży dla osób, które dojeżdżają z daleka, bo faktycznie badając te kody mieliśmy osoby z każdego krańca Polski, także z innych części czy z sąsiednich krajów, bo tak jak mówiłem, to północne Czechy, Saksonia, czyli wschodnie Niemcy, to też takich gości u nas mieliśmy. Najwięcej oczywiście z tych województw ościennych, czyli województwa opolskiego, z Wielkopolski, bo także tutaj konkurujemy z lotniskiem w Poznaniu na zachęcenie pasażerów do skorzystania z naszej oferty. Więc tu, jeśli jest już bliska odległość, takie, nie wiem, Leszno, Wschowa, gdzie można zarówno do Poznania, jak i do Wrocławia dogodnie dojechać, no to konkurujemy już tutaj ofertą i usługami, które mamy na miejscu.
Wczoraj w czasie konferencji prasowej zapowiadaliście znowu rekordową siatkę połączeń, jeśli chodzi o lato, ale ja chciałbym się cofnąć jeszcze do zimy. Dokąd lataliśmy najczęściej w tych miesiącach zimowych?
Szukaliśmy słońca. Ewidentnie gdzieś te kierunki południowe były bardzo popularne, więc czy Malta, czy Włochy, bo to także było, jak zawsze, te Włochy są na naszej mapie bardzo obleganym kierunkiem przez pasażerów. Także szukaliśmy słońca w Hiszpanii, czyli Malaga, Alicante. Także to są te miejsca, do których Polacy czy Dolnoślązacy podróżują. Ale oczywiście dużo jest też tych podróży związanych z migracją czy z kontaktami z rodzinami, więc zawsze w naszej siatce Londyn będzie takim numerem jeden, jeśli chodzi o podróżowanie. Tam mamy rodziny, tam mamy pracę. Ze względu na to, że nie mamy takich połączeń stricte biznesowych, to także myślę, że przy okazji udziału w jakichś konferencjach, wydarzeniach, także korzystamy z tych lotnisk dookoła Londynu, czyli z lotniska Luton, z lotniska Stansted.
A gdzie polecimy latem? Jak już to słońce u nas będzie, to będziemy szukać zimy wtedy? Czy?
No właśnie, też szukamy tego słońca. Mamy w nowej siatce połączeń to, co wczoraj ogłosiliśmy, Rimini. No to jest taka, myślę, popularna.
Typowo słoneczna
destynacja. Ryanair zaproponował także loty do Tirany. To już jest w ofercie Wizera, ale tak ten rynek w Albanii się rozwija, że proponują, jakby dokładają kolejne połączenia ze swojej strony. Ten London-Luton, o którym wspominałem, to właśnie Ryanair także uruchomił zimą.
To też już było w ofercie Wizera, więc rozumiem, po prostu ta oferta będzie szersza.
Musi się rozszerzać, także tutaj ze względu na zainteresowanie pasażerów taką ofertę wprowadza Ryanair. Także do Sevilli, czyli to, co było uruchomione na początku grudnia, przedłużone będzie i w sezonie letnim także będzie funkcjonowało. To są te oferty Ryanaira, które wczoraj ogłosiliśmy. No tam, gdzie się dublują te trasy, wiadomo, że będzie tutaj konkurencja cenowa te dwóch.
To z korzyścią dla pasażerów w sumie.
Z korzyścią dla pasażera, tak. Dwóch przewoźników konkuruje ze sobą. Ewidentnie tutaj jest rywalizacja o pasażera na rynku polskim między Ryanairem a Wizzairem. O to tylko się odbywa właśnie z korzyścią
dla... Ja zapytałem celowo o to poszukiwanie chłodniejszych destynacji. Czy wróci na przykład Skandynawia? Jest taka szansa, żeby te połączenia ze Skandynawią... Bo były połączenia bodajże z Helsinkami, takie bardzo regularne. Myślicie o tym?
Helsinki zostały zawieszone. To nie jest tak, że to zostało skasowane kompletnie. Jesteśmy w stałym kontakcie. Finnair ma ten problem, że no ze względu na wojnę w Ukrainie nie lata się nad Rosją. I te wszystkie kierunki, które oni chcieli mieć ten handicap, że mają takie położenie i na wschód mogą latać w bardziej dogodny sposób. No ich właśnie wyłączyła ta wojna. Muszą robić kółko na południe i dopiero lecieć na te wschodnie kierunki azjatyckie, bo to było ich też jakby specjalność. To nam chcieli oferować właśnie możliwość przesiadki w Helsinkach na te trasy dalekie do Azji. Mamy SAS, czyli Kopenhaga, więc tam jak najbardziej to jest dobry hub do przesiadek także na Skandynawię. Oczywiście pracujemy. Mamy tam skandynawskie kierunki na swoim rozkładzie pracy, jak pozyskać kolejne połączenia. Rozmawiamy z różnymi przewoźnikami, także w takich bezpośrednich relacjach z lotniskami, które dostrzegają, że moglibyśmy nawiązać relacje i wspólnie zaprosić przewoźników do latania właśnie do tych destynacji, więc pracujemy nad Skandynawią także.
Widzę, że pan prezes nie może mi dokładnie powiedzieć, z kim rozmawiacie i jakie kierunki gdzieś planujecie, natomiast ja zapytam wprost, na przykład Stambuł jest szansa, że albo myślicie o czymś takim, żeby taki kierunek był bezpośredni z Wrocławia, albo Tel Awiw, no teraz wiadomo, że wojna w okolicach Zatoki Perskiej nam to uniemożliwia, ale jednak kiedyś pamiętam, że było połączenie do Tel Awiwu, dla wielu pielgrzymów udających się do Ziemi Świętej byłoby to spore ułatwienie.
Tak, to, no, to można powiedzieć bingo, bo akurat o tych dwóch kierunkach rozmawiamy, także to jest gdzieś u nas zawsze na rozkładzie praca nad połączeniem do Stambułu. To nie zawsze, po pierwsze, wynika z... My możemy chcieć, prawda? Możemy kręcić globusem, wskazywać kierunki, natomiast wszystko zależy od decyzji przewoźnika, który podejmuje ryzyko biznesowe, żeby takie połączenie uruchomić. My przedstawiamy statystyki, my promujemy pewne rozwiązania, wskazujemy, jak możemy także pomóc w promocji danego połączenia, natomiast zawsze decyzja należy do przewoźnika. I nie zawsze opiera się tylko o kalkulację biznesową. W przypadku Stambułu chodzi o umowę pomiędzy Turcją a Polską, taką dwustronną, jeśli chodzi o możliwość połączeń pomiędzy naszymi krajami. Niestety ta umowa nie pozwala, nie umożliwia wprowadzania kolejnych połączeń, chociażby które mógłby operować turecki operator, przewoźnik Turkish Airlines. I stąd my nie możemy tam akurat teraz podjąć takich lotów, choć w kontakcie jesteśmy, dane sobie wymieniamy się, bo wiemy, ilu pasażerów przesiadając się, nie wiem, we Frankfurcie, w Monachium, w Warszawie, ilu pasażerów do takiego Stambułu lata. Więc to są liczby, które już robią taką masę, która no, powoduje, że można naprawdę myśleć o wprowadzeniu takiego połączenia. Niestety uwarunkowania prawne to uniemożliwiają. Oczywiście Tel Awiw to jest też na naszej liście, rozmawiamy z różnymi przewoźnikami, także z LOT-em, to nie ma co ukrywać, to proponowaliśmy. Na razie ze względu, myślę, na sytuację musimy to troszeczkę odłożyć w czasie.
A wspomnieliśmy o tej wojnie na Bliskim Wschodzie. Ona pokrzyżowała plany wielu podróżującym. Jedni mieli odwołane loty, inni nie mogli powrócić do Polski. Czy to, co się wydarzyło w Zatoce Perskiej, jakoś krzyżuje plany wrocławskiego lotniska?
Jakby w tym momencie nie mamy tych połączeń za wiele. Faktycznie czartery, które były do Omanu czy do Dubaju, zostały odwołane przez biura podróży, które te czartery zlecają i te wycieczki tam organizują. Natomiast takich regularnych połączeń jeszcze nie mamy. Pokrzyżowało tyle, że pracujemy nad tym, pracowaliśmy nad tym kierunkiem bardzo intensywnie i tu byliśmy naprawdę...
Mówimy o Tel Awiwie teraz, tak?
Nie, mówię o Dubaju.
A Dubaj i Oman.
Tak, Dubaj akurat to jest nasze też taki priorytet na ten rok czy na najbliższy czas, bo nie mamy tego połączenia. W wielu miastach to funkcjonuje i tutaj rozmawiamy z przewoźnikami naprawdę rozmaitymi, żeby takie połączenie uruchomić. Natomiast no dzisiaj sytuacja jest zawieszona, czekamy na rozwój wydarzeń. Ja wierzę, że to po tym, jak ta zawierucha związana z interwencją zbrojną się zakończy, ten ruch w tamtym kierunku wróci, bo zarówno atrakcyjność Dubaju, tego obszaru jest ogromna, jak i możliwość przesiadania się w tamtym hubie jednym, czy drugim, czy trzecim, bo tam tak naprawdę jest kilka takich lotnisk, które pełnią funkcję hubów, łączących nas na przykład z Azją południowo-wschodnią. To wróci i będziemy do tych rozmów mogli ponownie usiąść. No, daliśmy kolegom, którzy zajmują się teraz naprawdę poważnymi sprawami, takimi operacyjnymi, wyprowadzaniem tego ruchu na prostą, daliśmy chwilę oddechu.
No właśnie, mówi pan o tych kolegach, co wyprowadzają ten ruch na prostą. Żeby ruch lotniczy został przywrócony na jakimś obszarze, to domyślam się, że jest decyzja, którą, nie wiem, musi się złożyć pozytywna opinia wielu różnych organów, tak? To, czy możemy mieć taką, no nie powiem pewność, ale taką graniczącą z pewnością takie przekonanie, że jeżeli już samolot gdzieś lata, to raczej możemy się czuć bezpiecznie w tym regionie.
To pierwsza zasada lotnictwa to jest właśnie bezpieczeństwo i tu przede wszystkim o to dbamy jako cała branża, od linii lotniczych poprzez właśnie instytucje zarządzające ruchem po lotniska, żeby te operacje odbywały się w sposób bezpieczny. I czasem pewne drobne być może zdarzenia czy incydenty powodują, że pasażer się irytuje, że coś się nie wydarzy, że ta błahostka, która powoduje, że my jakiś ruch wstrzymujemy, irytuje pasażerów, którzy gdzieś spieszą się do swojego domu czy na swoje spotkanie. My jako branża musimy przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo i stąd te organizacje czy te instytucje, które kontrolują ruch, raczej tak to organizują, żeby nie było to na jakiejś maleńkiej nawet dozie ryzyka. Więc stąd te wyloty, które także się odbywały, nie wiem, z Dubaju czy z innych lotnisk, czasem były także wstrzymywane, bo gdzieś tam na trasie czy w okolicach lotniska pojawiało się jakiś czy dron, czy jakieś urządzenia, które mogły teoretycznie zakłócić ten ruch. I stąd ta ewakuacja czy ten ruch teraz, który jest wznawiany, nie odbywa się tak płynnie, jak pewnie byśmy wszyscy oczekiwali, zwłaszcza ci, którzy chcą wylecieć z tego obszaru, który jest zagrożony. Więc proszę zwracać uwagę, że naprawdę to chodzi przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa. I ktokolwiek siada na pokład samolotu, naprawdę proszę, żeby czuł się bezpiecznie, bo to jest najbezpieczniejsza forma transportu.
To mając w studiu takiego eksperta, nie mogę nie zapytać, jak odwołają komuś lot właśnie z tego względu, albo zostanie na lotnisku. Ja rozumiem, że jakby lotnisko w tym momencie nie jest stroną w sprawie pomiędzy pasażerem a linią lotniczą. Do kogo taki pasażer powinien się udać?
No, zazwyczaj, zwłaszcza w większych lotniskach, na większych lotniskach są biura obsługujące daną linię, danego przewoźnika, który czy to zapewniają nocleg, czy zapewniają przebukowanie biletu, więc zawsze tam się należy udawać. Oczywiście też funkcjonują infolinie i taką wiadomość, także można uzyskać informacje, można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny, więc w przypadku jakichś problemów z podróżą zawsze ktoś jest, kto pomoże takiej informacji udzieli. W ostateczności, czy jeśli nie można znaleźć, to zawsze jest przecież obsługa lotniska, która na pewno takiej informacji może udzielić, gdzie się zwrócić, do kogo z prośbą o pomoc. Pasażerowie, zwłaszcza na rynku europejskim, mają naprawdę szeroki pakiet praw i udogodnień, które linia musi w takich sytuacji zapewnić, więc tutaj jesteśmy naprawdę mocno chronieni i przysługuje nam zarówno droga taka odszkodowawcza, jeśli coś nie pójdzie, jak i taka bieżąca pomoc ze strony linii w przypadku właśnie odwołania połączenia czy jakichś opóźnień, które powodują, że następny etap naszej podróży się kasuje.
To z Bliskiego Wschodu wróćmy znowu do Wrocławia. W listopadzie lotnisko było zamknięte, właściwie nawet więcej niż w listopadzie, bo to 40 dni zamknięcia. Pomimo tego znowu zrobiliście rekord, to ja wiem o tym. Ale na jakim etapie są te prace inwestycyjne, które rzeczywiście widać na lotnisku? Jak się odlatuje, to rzeczywiście widać, że tam prace wciąż trwają.
To 40 dni było spowodowane pracą na przedrodze startowej. Nie mogliśmy tego realizować w trakcie ruchu lotniczego, więc lotnisko w tym zakresie było nieczynne, czyli nie realizowaliśmy operacji. Natomiast z tych etapów naszej inwestycji w części lotniczej, w tej części infrastruktury, po której poruszają się samoloty, tych etapów jest jeszcze przed nami kilka i w poszczególnych miesiącach czy kwartałach będziemy oddawać kolejne etapy, kolejne części naszej infrastruktury. Więc ten projekt potrwa do jesieni tego roku. Myślę, że do listopada, w grudniu musimy to zakończyć i być już gotowi do rozliczeń. To jest projekt europejski, więc te daty też nas obligują, że to nie ma tutaj pola do przesunięć, nie ma pola do manewru, jeśli chodzi o daty. Więc jesteśmy w harmonogramie, prace postępują dobrze. Tak jak mówiłem, jesienią zeszłego roku pogoda sprzyja, więc nic tylko działać na tym polu
manewrowym. To zapytam pana trochę też jako wizjonera, bo jednak mam taką świadomość, że prace na lotnisku to nie jest kwestia planowania z dnia na dzień. To jednak musi być bardzo mocno zaplanowane i wybiegające jakoś myślą w przyszłość. To wybiegnijmy myślą w przyszłość. Czy myślicie o tym, żeby wybudować drugi, trzeci, czwarty terminal wrocławskiego lotniska? Mówię o tym dlatego, że jakiś czas temu cieszyliśmy się, że pierwszy samolot nocuje, że tak powiem, na lotnisku. Wczoraj powiedzieliście, że już 9 tych samolotów jest, czyli ta strona lotniskowa wciąż się rozbudowuje i ta strona, gdzie te samoloty kołują i pasy startowe i miejsca podchodzenia do lądowania, tego wciąż przybywa, a terminal taki jak był, taki jest. I nie ukrywajmy, że jak się rano odlatuje z wrocławskiego lotniska, to widać, że jest nas już dosyć dużo na tym lotnisku.
To 9 nocuje samego Ryanaira i z grupy Ryanaira, a tak naprawdę to mamy 16-17 według, w zależności od sezonu i od dnia, także tych samolotów u nas faktycznie jest dużo. My musimy i jesteśmy w procesie niestety utrudnionym przez zawiłości prawa zamówień publicznych, ale w procesie wyłonienia wykonawcy projektu architektonicznego rozbudowy terminala.
Czyli gdzieś tam rysujecie sobie, jak on by mógł się rozbudować.
To jest absolutny mus. My to musimy zrobić i to jak najszybciej. Musimy podwoić nasze możliwości, jeśli chodzi o obsługę pasażerów w terminalu. Ten terminal, który powstał na Euro 2012, na jakby papierze ma przepustowość 4 200 000 pasażerów. 4 900 osiągnęliśmy już w zeszłym roku. W tym roku także przekroczymy barierę 5 milionów, zbliżymy się albo nawet przekroczymy 6 milionów. Więc to pokazuje, jak będzie już w sezonie letnim ciasno. Nasza koncepcja zakłada podwojenie wielkości tego budynku, który jest. I rozbudowę, dostawienie, jak my to mówimy, modułów po wschodniej, zachodniej części jako jednej bryły.
I to raczej nie możemy się spodziewać, że będzie drugi, trzeci, czwarty terminal i będziemy się przemieszczać kolejką na przykład wewnętrzną, która gdzieś będzie łączyć te terminale.
Taki szkic gdzieś koncepcyjny, teoretyczny, gdzie moglibyśmy taki dodatkowy terminal postawić, jest w naszych planach takich dalekosiężnych, ale to wszystko zależy od wielu czynników, więc na takiej naszej wewnętrznej mapce obrys takiego drugiego terminala mamy, natomiast skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby rozbudować istniejący budynek, tam zwiększyć dwukrotnie dzisiejsze możliwości obsługi pasażerów, także z nowoczesnym sprzętem, z nowymi skanerami do skanowania na kontroli bezpieczeństwa, także ten projekt, który przed nami, rozbudowy terminala, no będzie nie mniej angażował nas niż rozbudowa tej części lotniczej.
Macie takie ambicje, żeby Wrocław stał się, no nie powiem, że hubem przesiadkowym, bo to brzmi trochę tak dumnie, no nie będziemy konkurować z Dubajem, ale no właśnie takim miejscem, do którego podróżni będą przylatywać, żeby od nas znowu gdzieś dalej kontynuować podróż, bo jednak raz jesteśmy lotniskiem docelowym. My musimy gdzieś dolecieć, żeby dalej polecieć.
I tak raczej zostanie. Taka jest specyfika portów regionalnych, że tutaj właśnie ta oferta, także dzięki tym, że mamy tak dużą ofertę low costów, ta oferta podróży jest raczej point to point, lub czyli do destynacji, do której chcemy dolecieć na przykład na urlop, czy do hubów większych, które są w naszym zasięgu. Tych hubów mamy kilka, to jest nie tylko Warszawa, Frankfurt, Monachium, ale też Zurych, czy Kopenhaga, Amsterdam, tak? Także tutaj mamy wiele możliwości do lecenia i tak raczej to pozostanie. Natomiast ciekawostka, jesteśmy takim hubem dzięki połączeniu z Seulem.
Także
przylatując w piątek do nas, przesiadają się na różne inne kierunki, lecą dalej do Europy, co jest takim no, sympatycznym, bo to są liczby niewielkie. To też generuje jakieś tam problemy, bo to też trzeba wszystko zorganizować przy takiej niewielkiej grupie, ale mimo wszystko jest, także tak się możemy tytułować, mikrohubem.
Mikrohubem. Natomiast mówimy o tych nowych kierunkach. Ja wiem, że pan teraz nie powie gdzie, ale możemy się spodziewać jakiejś nowej konferencji prasowej, na której ogłosicie, no właśnie, któryś z tych kierunków, o których rozmawialiśmy?
Ten sezon letni mamy na pewno już zamknięty, już nic tam do tej siatki nie powinno dołączyć, chyba że w takim wysokim sezonie wakacyjnym. 16 kwietnia uruchamiamy połączenie do Paryża na lotnisko Orly, czyli takie bliżej centrum miasta z nową linią Transavia. Nową w sensie dla Wrocławia, więc tu będziemy mieli takie duże ogłoszenie i duży event z tym związany. Będziemy na pewno informować, bo pracujemy nad zimą, pracujemy nad przyszłym rokiem, bo to jest taka praca, że tak naprawdę już pewne rozmowy są za nami. Czekamy na decyzję przewoźników. My jesteśmy gotowi, żeby przyjąć kolejne połączenia. Zazwyczaj to się ogłasza gdzieś koło maja, czerwca, także będziemy dawać znać, żeby powiedzieć, co nowego może się pojawić zimą lub latem przyszłego roku.
Domyślam się, że nasi słuchacze planują wakacje, a pan prezes już jest myślami zimą w 2027.
Tak. Musimy wybiegać o sezon co najmniej do przodu.
Karol Przywara, prezes Zarządu Portu Lotniczego we Wrocławiu, był dziś gościem Radia Rodzina. Bardzo dziękuję i wszystkim życzymy bezpiecznych podróży.
Dziękuję, do zobaczenia.
Poranny gość Radia Rodzina.